Sąd Najwyższy odpowiedział na kluczowe pytania w sprawie frankowiczów.
To wspaniałe rozwiązanie, to wspaniałe orzeczenie.
No, tego optymizmu nie podziela Związek Banków Polskich, wskazując na wątpliwości co do, tutaj cytat, prawidłowości składu orzekającego w sprawie frankowiczów.
Potem pomoc dla rolników.
Według ministra rolnictwa.
Że zdążymy opróżnić magazyny.
W faktach też lokomotywy PiSu.
Lokomotywy, które mają doprowadzić partię Jarosława Kaczyńskiego do europarlamentu.
Frankowicze triumfują w Sądzie Najwyższym.
Izba Cywilna wydała uchwałę korzystną dla posiadaczy kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Krzysztof Berenda otwiera fakty o 6.
Witam,
dzień dobry. Krzysztofie, co ta uchwała oznacza w praktyce dla posiadaczy kredytów w szwajcarskiej walucie?
Przede wszystkim to, że mogą śmielej domagać się od banków pieniędzy. Sąd Najwyższy uznał, mówiąc w uproszczeniu, że jeżeli umowa frankowa jest chociaż w części wadliwa, to należy unieważnić cały kredyt. Nie można tej umowy naprawiać, nie można na przykład wstawić w umowę innego kursu waluty, ani też nie można sądowo zamienić kredytu frankowego na złotowy. Trzeba całość po prostu unieważnić. A gdy się już unieważni, to banki nie mogą domagać się od klienta dodatkowych pieniędzy za korzystanie z kapitału, nie mogą wymyślać nowych opłat, a często próbowały to robić.
To wspaniałe orzeczenie. Frankowicze mają w tej chwili naprawdę olbrzymi argument do tego, żeby iść do sądu.
Komentuje radca prawny Marcin Szołajski, ale jest jeden szkopuł. Tuż przed rozprawą minister sprawiedliwości Adam Bodnar ostrzegł, że w składzie wydającym wspomnianą uchwałę są tak zwani neosędziowie, według niego powoływani nielegalnie. Banki mogą ten fakt wykorzystywać, co może wydłużać rozprawy w indywidualnych sprawach frankowiczów.
No i już wykorzystały, według Związku Banków Polskich, uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów podjęta została w niekonstytucyjnym składzie. Dodano, że istnieją poważne wątpliwości co do prawidłowości składu orzekającego, co zgodnie z opinią Związku rodzi pytania o moc i skuteczność uchwały. Ciąg dalszy zatem nastąpi.
A teraz w faktach pakiet pomocy dla rolników.
Rząd przyjął rozporządzenie, które ma ich chronić przed skutkami zmian spowodowanych m.in. bezcłowym importem zboża z Ukrainy.
I w faktach teraz Anna Zakrzewskaniu.
Dzień dobry.
Co zakłada ten plan?
Zakłada on, że rolnicy, którzy sprzedali w tym roku zboże od 1 stycznia do 10 marca, otrzymają dopłaty 200 zł do tony. Natomiast w przypadku rolników, którzy sprzedali zboże od 11 marca i zrobią to jeszcze do końca maja, zaplanowano 300 zł dopłaty do tony.
Mówimy tutaj też o pomocy do hektara. Te wielkości tutaj są na podstawie wielkości plonów. Przy pszenicy to jest 5 ton 400 kg i przy pozostałych zbożach wymienionych to jest 3 tony 700 kg.
Precyzuje wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Jak wyjaśnił, proponowane dopłaty dla polskich producentów zbóż mają na celu zrekompensowanie rolnikom poniesionych strat oraz opróżnienie magazynów przed żniwami. Resort chce wydać na pomoc dla rolników ponad 2 miliardy złotych.
Szef MSZ-u Radosław Sikorski w swoim ponadgodzinnym expose wskazał wczoraj priorytety polskiej polityki zagranicznej.
Temu wystąpieniu przysłuchiwał się przywiejski prezydent Andrzej Duda, odpowiednio komentując słowa Sikorskiego albo słownie, albo odpowiednią miną.
I stąd w sieci zalew memów 50 twarzy Andrzeja Dudy, a my o poranku skupiamy się na faktach, na słowach, na jakie priorytety wskazywał minister spraw zagranicznych. O tym teraz Mateusz Chłystun.
Radosław Sikorski sporo miejsca poświęcił deklaracjom o kontynuacji wsparcia dla Ukrainy w jej drodze do euroatlantyckiej wspólnoty. Jako priorytet wymienił też dobre relacje ze Stanami i Europą, zapowiadając porzucenie polityki wyboru między jednym a drugim. Dementował też rosyjskie dezinformacje i odniósł się do ostatnich 8 lat w polskiej polityce zagranicznej, nazywając je serią chybionych założeń ideowych i złych pomysłów. Były wiceszef resortu dyplomacji ocenił to wystąpienie jako najgorsze w historii.
Od 4 miesięcy nie ma tak naprawdę realnie polityki zagranicznej. Jest jedna wielka rozmowa kwalifikacyjna Radosława Sikorskiego, który stara się o stołek w Brukseli. Bez realnych kompetencji, ale na to z bardzo wysoką pensją.
Komentował Paweł Jabłoński z PiS. Innego zdania jest Krzysztof Gawkowski z Lewicy, który mówił o wystąpieniu Radosława Sikorskiego jako o przemówieniu polskiego męża stanu.
Miał odwagę powiedzieć, gdzie jesteśmy i gdzie powinniśmy być. Sojusz transatlantycki dla Polski i silna Polska w Unii Europejskiej to te dwie busole, które powinny nam towarzyszyć.
Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wystąpienie szefa MSZ ostro skrytykował prezydent Andrzej Duda, nazywając je pełnym kłamstw, manipulacji i żenujących stwierdzeń. Warszawa, Mateusz Chłystun.
Mówimy o faktach. Jacek Kurski, Daniel Obajtek, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to według naszych informacji kandydaci PiSu do europarlamentu.
Ale oficjalnie Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie wciąż milczy. O szczegółach Michał Radkowski.
W przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, która w środę ujawniła swoje jedynki na listach do europarlamentu, PiS nie zamierza zdradzać nazwisk.
Listy generalnie zostały zatwierdzone.
Powiedział na wczorajszej konferencji Jarosław Kaczyński. Dodał, że nazwisk nie poda, bo w szczególnych sytuacjach sam może dokonać jeszcze drobnych korekt. korekt. Jednak kilka nazwisk udało mi się potwierdzić w rozmowie z Jarosławem Zielińskim, byłym szefem MSWiA w rządzie PiS. Pewniakiem jest m.in. były prezes TVP Jacek Kurski.
Wiemy, gdzie się pojawi, ale niech to ogłosi rzecznik partii albo pan prezes.
Maciej Wąsik?
Tak, będzie startował.
Mariusz Kamiński?
Tak.
A Obajtek czemu się wybiera do Brukseli?
Do niego pytanie, nie do mnie.
Ale wy też chcieliście, tak?
Tak, no jest to bardzo poważnym, dobrze przygotowanym kandydatem do pracy w Europarlamencie.
Wiadomo też, że do Parlamentu Europejskiego ponownie wybiera się Beata Szydło, Joachim Brudziński, Adam Bielan czy Anna Fotyga. Z list PiS nie wystartują już za to Beata Mazurek, Jacek Sariusz-Wolski i Zdzisław Krasnodębski.
To Fakty RMF FM, jest piątek, 26 kwietnia.
Komu udało się wziąć 3 dni urlopu w przyszłym tygodniu? Niedługo zacznie naprawdę długi weekend.
Ale nawet bez tego będzie czas, żeby odpocząć.
Jakie macie plany?
Będę oglądać Igę Świątek w Madrycie, ale przed telewizorem.
A za daleko czy za drogo?
Za drogo i za daleko.
Iga awansowała do trzeciej rundy turnieju w Madrycie. Więcej o tym sukcesie w Faktach Sportowych po 6.30.
Na Fakty małpa RMF FM Paulina już napisała, że na majówkę wybiera się do Włoch.
I ma niezły super plan. Wenecja, Asyż, Rzym.
Zazdrościmy pani Paulino. Do tematu majówki oczywiście też będziemy wracać w porannych faktach w RMF FM.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.